O Panu, bracia i siostry, Pismo Święte przestrzega nas przed tym, żebyśmy nie twierdzili, że kiedyś było lepiej niż jest teraz. Ale człowiek ma taką naturalną tendencję, żeby tak uważać. I powiem niestety z własnego doświadczenia, że nie trzeba być koniecznie sędziwym starcem, żeby stwierdzić, że kiedyś było lepiej. I człowiek ma takie pokusy, żeby tak uważać. Ale kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że tak naprawdę rzeczy, które działy się na ziemi, i dzieją się teraz, no to są rzeczy właściwie albo takie same, albo bardzo do siebie podobne. I to są zjawiska, które miały miejsce, mają miejsce i pewnie jeszcze będą mieć miejsce. Chociaż oczywiście też wiemy z Pisma Świętego, że no, świat leży w tym zasięgu zła, w związku z tym jest coraz gorzej. Oczywiście, tak, można powiedzieć, że dochodzi do eskalacji pewnych rzeczy, ale zjawiska, które obserwujemy, które nas niepokoją, którym poświęcamy pewnie dużo uwagi, to są tak naprawdę rzeczy, które miały miejsce już bardzo dawno. I kiedy zaglądamy właśnie, kiedy czytamy Pismo Święte i widzimy te wszystkie miejsca, w których opisane są różne wydarzenia, które miały miejsce dawno temu, to jest to takie bardzo cenne, dlatego że możemy zobaczyć, że pewne problemy, z którymi borykali się ludzie kiedyś, to są też takie problemy, jakie mamy teraz, a właściwie w drugą stronę. To, z czym my się teraz borykamy, jest czymś, co było już dawno i Pan Bóg doskonale wie o tym, że te rzeczy no, dotykają nie tylko nas. Wiemy też, że te pewne rozwiązania, które daje Boże Słowo, są też rozwiązaniami aktualnymi i dzisiaj. Dlatego, że tak naprawdę nie żyjemy w jakimś zupełnie innym, nowym świecie, który zupełnie nie przystaje do tego, co było kiedyś. Nie, jest ścisła łączność między tym, co było, a tym, co jest. I pewne zjawiska właśnie, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne, miały miejsce już wcześniej. I bardzo dużo miejsca właśnie takim rozważaniom też poświęca Nowy Testament, a konkretnie chodzi o takie a taką część Nowego Testamentu, jaką są listy. Listy pisane przez apostołów kierowane były albo do zborów, albo do jakichś konkretnych osób i najczęściej w listach tych właśnie poruszano jakieś problemy, które pojawiały się najczęściej w tej lokalnej społeczności. Były wynikiem zaburzeń, nazwijmy to, które gdzieś się pojawiały na samym początku. No i bracia wtedy musieli to prostować w odpowiedni sposób. Musieli odwołać się do tego, co się dzieje i przypominać o tym, czego nauczano wcześniej. No i w ten sposób walczyli z takimi różnymi zagrożeniami, które podstępnie wnikały do Kościoła. Ale pamiętajmy o tym, że Kościół, pierwsi chrześcijanie, którzy go, tak można by powiedzieć, po ludzku budowali, to tak naprawdę była struktura, którą tworzył i tworzy do dzisiaj i opiekuje się nią Pan Bóg. To jest Boża własność. Kościół jest Bożą własnością, w związku z tym, jak mamy obietnicę, bramy piekielnego nie przemogą. Taki Kościół Pan Bóg stworzył. Natomiast ponieważ Pan Bóg w tej swojej miłości do człowieka upodobał sobie, żeby to właśnie człowiek był tym kimś, z kim Pan Bóg będzie blisko, i ponieważ jesteśmy ludźmi, a jesteśmy ludźmi, którzy no, są grzesznikami, to pewne rzeczy mogą czasem wydawać się nam tak, jak patrzymy z boku, że to do końca nie wychodzi. Że pewne rzeczy nie są tak idealne, jak być powinny. I tak też było od samego początku. Już ci pierwsi chrześcijanie, którzy wydawałoby się przecież byli świadkami pewnych wydarzeń, żyli ludzie, którzy widzieli pewne rzeczy, mimo wszystko i ci ludzie potrafili czasem no, dać się zwieść, czy byli właśnie niepokojeni różnymi rzeczami, które się pojawiały i które no, stanowiły zagrożenie dla Kościoła wtedy. I takie rzeczy dzisiaj również mają miejsce. My żyjemy w czasach, które z jednej strony, no właśnie tak jak człowiek by nieraz może pomyślał, wydają się być gorsze. Nieraz tak myślałem, kiedyś tak myślałem, że no tak, ale ci pierwsi chrześcijanie, oni mieli taką cudowną możliwość pamiętania jeszcze tych pierwszych świadków wydarzeń, bądź nawet bezpośrednio w nich uczestniczyli. No i oni na pewno mieli tak łatwo, ale oni nie mieli takiego Bożego Słowa, jakie my mamy dzisiaj. Oni nie mieli przekazanego tego wszystkiego, o czym Pismo Święte mówi, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. I ci ludzie jeszcze właśnie tym bardziej musieli bardzo uważać na pewne rzeczy, które wtedy się działy. A my dzisiaj jesteśmy właśnie w o wiele szczęśliwszej, można powiedzieć, sytuacji, ponieważ Pan Bóg zadbał o to, abyśmy mieli to wszystko w komplecie, co jest nam potrzebne do tego, żeby nasz duchowy rozwój przebiegał prawidłowo. I chciałbym dzisiaj właśnie nawiązać do jednego z listów, który uważam za taką bardzo poruszającą część Pisma Świętego. Właśnie ostatnio czytałem dogłębnie ten list i tutaj pewne rzeczy wydają mi się takie bardzo konieczne, można powiedzieć, do przywołania, a chodzi o list świętego Judy. To jest bardzo krótka księga biblijna, można by powiedzieć, bo jest to list, który składa się z jednego rozdziału zawierającego 25 wersetów. Jest to list, który jest też ciekawy konstrukcyjnie, ponieważ o ile autor tego listu jest, powiedzmy, nam znany, bo już w pierwszym wersecie czytamy: Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych w Bogu Ojcu, umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Wiemy, kim był autor tego listu. To z treści wynika, że nie jest to list skierowany do bardzo konkretnego jakiegoś jednego zboru, w którym coś tam, powiedzmy, się wydarzyło i konieczne było skorygowanie tego, tylko był to taki list, który nazywamy dzisiaj takimi listami powszechnymi, czyli właściwie dotyczyło to spraw, które pojawiały się w bardzo różnych zborach. I ten scenariusz, można powiedzieć, przedstawiony tutaj, no widać, że był taką rzeczą, no niestety, dość powszechną. Mało tego, zwrócimy jeszcze na to uwagę, że w pewne fragmenty listu świętego Judy bardzo dobrze korespondują z drugim rozdziałem drugiego listu apostoła Piotra. Tam są bardzo podobne rzeczy i też to przywołam. I przeczytajmy ten fragment. To jest list świętego Judy. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a do Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta, poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w bunkcie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia. Ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. To jest taki fragment, którego znaczna część nie brzmi zbyt przyjemnie. I niech nas Pan Bóg chroni przed takimi ludźmi, jak tutaj są opisani. I no, tak możemy powiedzieć, powinniśmy modlić się też o to, aby te zjawiska, które tu są opisane, nie dotyczyły naszego zboru. I wierzę w to, że Pan Bóg nas może od tego zachować, ale te rzeczy, które tu są opisane, jeżeli zastanowimy się nad tym głęboko, są czymś, z czym spotykamy się dzisiaj w różnej skali i w różnych miejscach. I czytamy tutaj, że autor tego listu zabiera się z całą gorliwością do pisania do pewnej grupy ludzi o wspólnym zbawieniu. I ten trzeci werset, w którym pojawia się to określenie, wspólne zbawienie, już dużo mówi o tym, jaka jest postawa autora tego listu. On wyraźnie zdaje sobie sprawę z tego, że zbawienie jest nie tylko czymś, co ma taki wymiar osobisty, czyli jest kwestią, no nazwijmy to, porządkującą relację Bóg-człowiek, ale jest też czymś o takim wymiarze społecznym. On się czuje zbawionym, tak jak ci bracia i siostry, o których pisze, i jakby widać tutaj wyraźnie, że on nie stawia się wyżej niż oni. To nie jest tak, że on tutaj będzie ich teraz nauczał. Tylko to jest bardziej na zasadzie, to zbawienie jest pewną naszą wspólną sprawą, leżą mi na sercu pewne rzeczy, Pan Bóg mi to objawił, a więc podzielę się tym z wami i o pewnych rzeczach, pewne rzeczy wam przypomnę. I właśnie o tym przypominaniu mówi dalej w tym trzecim wersecie. Uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Ten człowiek, autor tutaj nie sugeruje, że ci ludzie są, że ci ludzie się gdzieś zagubili, że z nimi coś jest nie tak. On tylko chce jakby podkreślić dwie rzeczy. Że po pierwsze są oni ludźmi wierzącymi, których Pan Bóg dotknął, dokonał pewnej zmiany w ich życiu. Ta zmiana jest trwała. Oni są Bożymi dziećmi i w związku z tym jako Boże dzieci są zobligowani do pewnego aktywnego, można by powiedzieć, uczestnictwa w tym Bożym planie, który się wykonuje w ich życiu. I on tutaj używa takiego określenia, które też moim zdaniem ma wielką wagę, abyście podjęli walkę o wiarę. I my dzisiaj myślimy sobie, no tak, żyjemy w strasznych czasach. Te wszystkie pokusy z zewnątrz, które się pojawiają, te wszystkie rzeczy, które odwodzą nas od tego, co jest najważniejsze. No my musimy tak trochę się spiąć, myślimy sobie tak czasem. No ci pierwsi chrześcijanie, oni mieli pewnie dobrze, pewnie mieli taki luz tutaj, tak blisko byli tych spraw. Jeszcze tak jak to mówiłem wielokrotnie, pamiętali ludzie wiele rzeczy, które miały miejsce, byli naoczni świadkowie pewnych wydarzeń. Nie, ci ludzie już musieli walczyć o wiarę. Wiara to nie jest tylko coś, co pojawia się, czym Pan Bóg nas obdarza i to jest taka bierna sytuacja, taki stan po prostu. No wierzę i już. My musimy o to walczyć, my musimy dbać o pewną, o czym później jest mowa, taką, nazywam to czasami higieną życia duchowego. O tym, żeby, musimy dbać o to, żeby nie dopuszczać do tego, aby w naszym życiu, czy w życiu naszej społeczności pojawiały się sytuacje, które będą to niszczyć. I żeby nie pojawiała się możliwość no właśnie dojścia do głosu, powiedzmy, pewnych czynników ludzkich, co tu dużo mówić, które kiedyś tam mogą się pojawić i mogą wnieść sporo zamieszania. Pamiętajmy o tym, że człowiek jest istotą złą i co do tego Pismo Święte nie pozostawia żadnych wątpliwości. I tutaj Juda również pisze, wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest zbyt dokładnie powiedziane w tym miejscu, kim byli ci ludzie, ale możemy z tego wywnioskować, że były to osoby, które po pierwsze wkradli się, a więc były to osoby, które się wkradły, czyli dostały się tam swego rodzaju podstępem. Musiał to być rodzaj jakiegoś podstępu, ponieważ o tych ludziach wprost powiedziane jest, że od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni. To są ludzie bezbożni, to nie są jacyś chrześcijanie, którzy upadli i zachowują się w niewłaściwy sposób, tylko to są ludzie bezbożni, którzy tak naprawdę mają jeden cel. Oni chcą od środka jakby zniszczyć tę społeczność. I co jest charakterystyczne dla nich i charakterystyczne jest i dzisiaj dla postaw wielu ludzi, zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Problem uznania Pana Jezusa Chrystusa za Boga i Jego zwierzchności jest czymś, co od zawsze charakteryzował i powiedziałbym demaskował tego ducha antychrysta, o którym mówi Pismo Święte. I to nie jest wcale sprawą jakąś nową, to z czym się dzisiaj spotykamy, ale musimy pamiętać o tym, że zawsze byli tacy ludzie, którzy reprezentowali taki sposób właśnie myślenia i takie poglądy i starali się jakoś to pokazać, żeby w jakiś sposób umniejszyć co najmniej tą rolę Pana Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia. Dlaczego? No bo to jest właściwie elementarna sprawa. Jeżeli w jakikolwiek sposób ktoś sugeruje, że Pan Jezus Chrystus nie był Bogiem i nie był jednocześnie człowiekiem, to właściwie wszystko to, o czym naucza Biblia, staje się rzeczą jakby no nieaktualną, tak można by powiedzieć. I dlatego tak bardzo istotne jest to, aby strzec tych wszystkich rzeczy, o których pamiętamy na co dzień, w których właśnie podkreślamy to, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym i jest władcą tego świata i jest Bogiem. I to już wielokrotnie o tym mówiłem przy różnych okazjach, że właśnie dzisiejszy świat w taki sposób też podstępny, właśnie tak się wkrada troszeczkę, próbuje sugerować, że właśnie no może to nie jest tak do końca, no może nie negujmy, powiedzmy, mówią ludzie, historyczności postaci Chrystusa, no bo to już jakiś naprawdę chyba bardzo niedouczony człowiek musiałby w to uwierzyć, ale no powiedzmy, że to był taki no dobry, wielki człowiek, no taki symbol tutaj, no nie, pierwszy komunista, niektórzy mówią zupełnie niesłusznie, powiedzmy, prawda, no tutaj no wspaniała nauka, tak, to tak, trzeba by się tym może nawet kierować od czasu do czasu. No i nic poza tym, prawda, wspaniały człowiek. Nie, to jest Bóg. I nie należy sobie dawać wmawiać na skutek jakichkolwiek tam rozmów czy dyskusji, że to może podlegać jakimkolwiek w ogóle dyskusjom. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. I tu jest odwołanie, tu się rozpoczyna taki ciąg odwołań do pewnych historii, które znane były wtedy ludziom, zapisane są w Piśmie Świętym. I tutaj autor pokazuje, że raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. To nie chodzi o to, że ci ludzie uwierzyli i w pewnym momencie przestali wierzyć, tylko Pan Bóg, kiedy ratował tych ludzi, to ratował ich dlatego, że oni po prostu wypełniali pewne polecenia, które dał. Jak pamiętamy doskonale tę historię, liczne plagi dotykały Egipt, no wśród nich taka ostatnia, szczególna plaga, wiele mówiąca, przejście tego anioła, który spowodował śmierć wszystkich pierworodnych. I jeżeli ktoś miał te odrzwia pomalowane krwią, to wtedy anioł omijał to miejsce. Czyli właściwie, można by tak powiedzieć trochę po ludzku, że wystarczało się do tego zastosować i Pan Bóg, że tak powiem, to respektował. Ale pamiętajmy o tym, że ludzie, którzy wyszli na pustynię, którzy szli z Mojżeszem, to nie byli tylko i wyłącznie ludzie, którzy tak od pierwszego momentu i generalnie uwierzyli w to, w co powinni uwierzyć, czyli w to, że Mojżesz jest tym posłanym człowiekiem, a Pan Bóg, właśnie ten jestem, o którym jest mowa w Piśmie Świętym, to jest ten ich Bóg. To byli ludzie, którzy, podejrzewam, w wielu przypadkach szli po prostu, bo szli, no bo wszyscy wyszli, to oni też szli. I tacy ludzie właśnie, którzy potem okazali się być przyczyną różnych takich niesnasek, brali udział w różnych buntach, oni zostali jednak no, potępieni. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. I tutaj jest mowa również o tej części wszechświata, która jest tam trochę bardziej taka może odległa, no bo chodzi o te sprawy dotyczące buntu aniołów i tutaj szatana. I też jest powiedziane, że oni nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, nie znali swojego miejsca, w związku z tym spotkało ich to, co ich spotkało. Mimo, że przecież wcześniej, można by powiedzieć, cieszyli się no, na pewno wielkim, no, jakimś takim wielkimi przywilejami. Tak też Sodoma i Gomora, tu odwołanie do tych dwóch miast, do dzisiaj takiego symbolu rozpusty, została zniszczona właśnie z uwagi też na grzech. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Ten 8 i 9 werset jest dość ciekawy, nie tylko dlatego, że odwołuje się do fragmentu, który znany jest właściwie tylko z tego miejsca, ale też dlatego, że kiedy czytałem te wersety, to uderzyła mnie taka myśl, która wydaje mi się też jest dość istotna w kontekście tego, co dzisiaj dzieje się wśród dzieci bożych. Znam takie kręgi chrześcijan, bożych ludzi, którzy dość dużo czasu poświęcają na taką walkę z szatanem. To znaczy, Brzmi to pozornie bardzo prawidłowo, bo my powinniśmy przeciwstawiać się złu i Pismo Święte nam to wyraźnie, że tak powiem, zaleca, tak? Że mamy przeciwstawiać się złu, szatanowi, dawać odpór, no a w sytuacjach, że tak powiem, takich, kiedy no, dochodzi do bezpośredniego zagrożenia, wiemy, że mamy to oparcie w postaci Pana Jezusa Chrystusa, który nas strzeże. Ale są ludzie, którzy w jakiś taki szczególny sposób kierują bezpośrednio do szatana jakieś takie, nie wiem, polecenia mu próbują wydawać, no nie wiem, obrażają go w jakiś taki sposób. I to mi się wydaje w kontekście tego fragmentu, który ty został przytoczony, też jest niewłaściwe. Bo jednak jest to jakaś osoba, która, od której powinniśmy się trzymać jak najdalej, ale jest to osoba z tamtego, powiedzmy sobie, jakiegoś świata i to Pan Bóg zamierzył miejsce tym istotom i to Pan Bóg jest tą osobą, która w odpowiedni sposób, że tak powiem, tych buntowników potraktowała. I to, co tu jest powiedziane, Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. I Słowo Boże nie zachęca nas do tego, żebyśmy zaczęli rozmawiać z szatanem i go tam nagle zaczęli obrażać o coś. To nie jest właściwa postawa. Dlatego, że po pierwsze, jesteśmy ludźmi, a więc osobami, które w starciu z tą istotą, jako ludzie sami, nie mają żadnych szans. Natomiast nasza ochrona polega na tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy osobami, za które umarł Pan Jezus Chrystus i zostaliśmy wyrwani z ręki szatana. Więc nie pchajmy się tam w jego ręce, to raz. A po drugie, to Pan Bóg jest tą osobą, która potępiła szatana i która go zwyciężyła. I my z tego mamy po prostu korzystać, można by w ten sposób powiedzieć, a nie angażować się tutaj w jakieś tam specjalne rzeczy, o których mówiłem wcześniej, dlatego że chrześcijanin wtedy zatraca taką prawidłową relację właściwie, na czym on się powinien skupiać. My jesteśmy zachęcani do tego, aby poznawać Pana Boga. My powinniśmy stale myśleć o tym, kim jest Bóg. I to nie tylko kim jest Bóg dla nas, tak bardzo powiedziałbym egocentrycznie, ale kim jest Bóg, kim jest ta największa na świecie istota. I to właśnie poznawanie Boga jest tym, do czego zachęcają nas liczne fragmenty Pisma Świętego. I powinniśmy się cały czas koncentrować na tym. Natomiast świadomość tego zagrożenia, tej istoty, która próbuje nas odwodzić od tego, jest oczywiście niezbędna. No ale właśnie czasem zastanawiam się, czy takie kładzenie ogromnego nacisku na takie rozważania, kim jest szatan, co on może, czego nie może i tak dalej, czy to nie są takie właśnie czasami no, objawy właśnie pewnego, no mimo wszystko podstępnego działania, któremu ulegliśmy, tak? Że zaczynamy nagle kierować nasze myśli w zupełnie inną stronę, co tak naprawdę nie buduje na dobrą sprawę. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. I to jest też właśnie takie zjawisko dosyć typowe dla takich ludzi, którzy nie są Bożą własnością, a którzy przychodzą gdzieś tam, pojawiają się tylko po to, żeby siać zamęt. To jest to, że ludzie ci często, to jest dosyć charakterystyczne, podejmują takie rzeczy, jakieś takie dyskusje na tematy, które są bardzo trudne czasami, na które nie znamy odpowiedzi. Ci ludzie nie znają odpowiedzi, ale chodzi mi tylko o to, żeby strasznie tam skomplikować sprawę. Natomiast te rzeczy takie najbardziej oczywiste, te prawa, które są takimi danymi od Boga najważniejszymi rzeczami, to, że o tej powszechności grzechu, to, że zapłatą za grzech jest śmierć, to, że mamy zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie, to są rzeczy, których ci ludzie... Do nich to jakby nie dociera, ale staje się no, paradoksalnie ich zgubą, ponieważ Ewangelia, pamiętajmy o tym, jest taką dobrą nowiną, ale to jest dobra nowina oparta pierwotnie na pewnej złej nowinie. Na złej nowinie, że z człowiekiem jest źle, że wszyscy zgrzeszyli i czeka nas potępienie, ale, i tu się zaczyna ta typowo dobra nowina, ale jest zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie. Ale jest ten element, ten negatywny, prawda, że jeżeli nie skorzystamy z tego prawa łaski, to ciąży na nas potępienie. I ci ludzie sobie z tego sprawy nie zdają. A niestety takie zjawiska też się pojawiają. Ja sam pamiętam, brałem udział w takich spotkaniach dawno temu jeszcze w Łodzi. Spotykaliśmy się taką grupą osób, no i to były zresztą bardzo cenne spotkania. Myślę, że Pan Bóg się do tego przyznawał. No ale w pewnym momencie zaczynało to faktycznie zmierzać w takim dziwnym kierunku, bo na te spotkania przychodziły często osoby, które deklarowały wprost, że one mają jakieś tam bardzo dziwne nieraz poglądy, w ogóle niechrześcijańskie. No i tak niby rozważaliśmy Pismo Święte, prawda? I tu mówiliśmy o czymś, a oni tam wyciągali jakieś rzeczy bardzo dziwne, nie wiadomo jakie. I okazywało się właśnie, że tematy rozmów schodziły na coś właściwie, czego w ogóle nie ma w tym fragmencie. fragmencie, a na dobrą sprawę główna myśl tego fragmentu, która powinna uderzyć tego człowieka, gdzieś tam, powiedzmy, zostawała z boku. No i to oczywiście z tym też należało coś zrobić. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Znowu odwołanie do licznych historii ze Starego Testamentu. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Ten rozdział, ten werset 12 w tej drugiej części w taki poetycki nieco sposób bardzo ciekawie pokazuje, co reprezentują ci ludzie, o których tutaj jest mowa. Zobaczmy, chmury bez wody, drzewa jesienne, które nie rodzą owoców. To jest ilustracja takich elementów przyrody, które nic z siebie nie dają. Nic z tego nie wynika. I właśnie to jest ciekawe, że bardzo często te takie zagrażające nam jako jednostkom i całym społecznościom postawy ludzi bardzo często nie są związane tak naprawdę z jakimś ładunkiem czegoś złego w taki bezpośredni sposób. Znaczy, może uściśle, co mam na myśli. To nie muszą być koniecznie ludzie, którzy w jakiś taki usystematyzowany na przykład sposób głoszą coś zupełnie niezgodnego z Pismem Świętym. To mogą być często takie postawy tylko negujące coś. Najczęściej tak jest. Negowanie czegoś, próba spłycania pewnych rzeczy. To jest tak troszeczkę jak czasami mamy jakąś, powiedzmy, organizację, w której wszyscy pracują i mamy takiego kogoś, kto nic nie robi. To taki człowiek, który nic nie robi, ktoś powie: no nic strasznego, on przecież nic złego nie robi. No właśnie, ale on nie robi nic. W kontekście tego, że inni wszyscy coś robią, to ten człowiek, który nic nie robi, robi wystarczająco dużo zła. Trudno oczekiwać, że on jeszcze będzie psuł to wszystko, co robią pozostali. Nie. Wystarczy tylko, że zajmuje miejsce, że tak powiem, i że nie robi nic i jakby w ten sposób tak naprawdę no właśnie jest jak taka chmura bez wody czy drzewo, które nie wydaje owocu. Mowa jest potem o tych wściekłych bałwanach morskich, czyli taka znowu ilustracja czegoś takiego, co jest, prawda, wokół tego dużo szumu, ale w środku właściwie nic nie ma, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, to jest odwołanie do tego wydarzenia. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. I tu zwróćmy uwagę, dwie rzeczy charakteryzują tą negatywną postawę. To są bezbożne uczynki i bezecne słowa. I to jest coś, na co dzisiaj też może nie zawsze kładzie się odpowiednio duży nacisk. To nie jest tak, że człowiek musi tylko robić bardzo złe rzeczy, żeby można go było uznać za osobę szkodliwą. Już to, co mówimy, ma ogromne znaczenie i Pismo Święte nam też w wielu miejscach to uzmysławia, że słowem można zrobić bardzo wiele złego. I grzech dokonany słowem, obmowy, plotki, rozsiewanie, no właśnie plotek, czyli informacji nie do końca prawdziwych, to jest taki sam grzech jak każdy inny i tak samo szkodzi, a może dużo nawet bardziej szkodzi, jak wiele czynów, których człowiek się dopuszcza. Także nie tylko to, że ktoś robi coś złego, jest niebezpieczne. Też to, o czym mówi, czym karmi wszystkich ludzi będących dookoła, też ma znaczenie. I dlatego Pismo Święte właśnie wielokrotnie podkreśla, żebyśmy panowali nad swoim językiem. Człowiek, który jest w stanie zapanować nad swoim językiem, tak, to jest ten właśnie taki, może być najsilniejszy. No właśnie, i tutaj to jest bardzo istotne. To nie jest tak, że to jest tylko rozmowa. Właśnie nie. Jeżeli rozmawiamy z ludźmi, jeżeli ludzie rozmawiają z nami, pamiętajmy o tym, że to też ma pewną moc oddziaływania, ogromną moc oddziaływania. I my będziemy rozliczani z tego, co mówimy i z tego, czego słuchamy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. I to jest taka bardzo niebezpieczna postawa opisana w 16 wersecie, bo to są ludzie, którzy tak, biadają nad swoim losem. Narzekanie też jest czymś, co totalnie nie powinno dotyczyć Bożego dziecka. Jak wiemy, powinniśmy się generalnie radować i za wszystko Panu Bogu dziękować. Nawet za te rzeczy, które niekoniecznie dla nas są odbierane przez nas subiektywnie jako coś dobrego. Ci ludzie kierują się swoimi pożądliwościami. To słowo pojawia się w Biblii wielokrotnie i dotyczy takich niepohamowanych chęci realizowania pewnych rzeczy z założenia złych. Ale nie musi to tylko dotyczyć tej samej złej rzeczy, ale również czasami złego sposobu realizacji. To zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że jest wiele rzeczy, sfer, które Pan Bóg dał nam w życiu i samo realizowanie potrzeb w zakresie tych sfer nie jest rzeczą złą, ale sposób ich realizacji może to wszystko przekreślić. I to jest właśnie istotne, że ci ludzie kierują się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. I to jest tym bardziej niebezpieczne, że ludzie ci nie są tak bardzo wyraźnie widoczni na tle reszty, bo to są ludzie, którzy właśnie tak no ładnie coś powiedzą, tak jeszcze powiedziałbym może właśnie tak bardzo delikatnie, czasem nigdy nie podejmą jakiegoś takiego tematu, który mógłby kogoś tam dotknąć. To jest dobrze, jeżeli człowiek jest taki kierowany taką no prawdziwie Bożą miłością, że on nie chce ludzi powiedzmy za mocno tam dotykać jakoś. Ale z drugiej strony Pismo Święte przestrzega nas przed ludźmi, którzy kręcą się wokół nas, prawda, i którzy mówią rzeczy, które chcielibyśmy słyszeć. Ponieważ taka rzecz może w bardzo prosty sposób zniewolić nas. Jeżeli będziemy pozwalać sobie na to, żeby byli wokół nas tylko ludzie, którzy będą mówić to, co chcemy usłyszeć, to możemy być pewni, że będziemy słyszeć same rzeczy nieprawdziwe. Ponieważ te rzeczy, które tak naprawdę może warto byłoby usłyszeć, ci ludzie nam nie powiedzą. Nie ma takiej możliwości. I tutaj jakby ten taki dramatyczny, obszerny opis tych strasznych rzeczy, które czyhają na ten zbór, właściwie kończy się w tym 16 wersecie i pojawia się coś od właśnie 17 wersetu dalej. I to jest też bardzo charakterystyczne dla Bożego działania. Pan Bóg przestrzega nas przed czymś, mówi nam, że z pewnymi rzeczami nie ma żartów. Jest tu mowa o Bożym gniewie. Przywoływane są fragmenty ze Starego Testamentu, które pokazują ludzi, którzy marnie, możemy powiedzieć, skończyli właśnie w związku z tym, że przeciwstawiali się Bogu. Ale właśnie charakterystyczne dla Bożej miłości jest też to, że w tym fragmencie pojawia się również ten jakby taki wątek pozytywny, czyli jakby, no a co my w związku z tym powinniśmy robić? I to jest takie właśnie typowe, że kiedy Pan Bóg mówi do nas o czymś, co nie jest przyjemne i co tak jakby dotyka nas, no możemy się czuć właśnie tak jacyś no strasznie przerażeni nawet pewnymi rzeczami, o których Pan Bóg nam mówi, to właśnie pojawia się to, o czym pastor wspominał wcześniej, czyli to, że Pan Bóg daje wyjście z tej sytuacji. To nie jest tylko tak na zasadzie, no i tacy ludzie są, oni do was przyjdą i już po was. Nie, tylko co? Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Czyli tutaj Pan Bóg tak uspokaja, jak taki ojciec, który mówi, jest niebezpiecznie, to jest niebezpieczne, uważaj na to, ale pamiętaj o tym, że o tym zagrożeniu już wielokrotnie była mowa i że nie jesteś w tym wszystkim sam. Ponieważ oczywiście w czasie ostatecznym wystąpią szydercy. Dzisiaj mamy całą masę takich ludzi. To jest sposób, który myślenia o rzeczywistości, które lansują media dzisiaj. Takie właśnie, jak to się mówi, tak zawsze nikt się szydercą nie nazwie, prawda? Bo to jest negatywne określenie, więc to się tak pod płaszczykiem takich na przykład postaw przemyca, że ktoś jest no na przykład bezkompromisowy i on jasno mówi, co myśli. Odważny, łamie pewne reguły, on tutaj nie waha się powiedzieć, prawda, co myśli, tak? Ale to jest wszystko takie właśnie w kierunku takiego szyderstwa, śmiania się, obracania w żart właściwie wszystkiego, co kiedyś na przykład uważane było za coś świętego i nienaruszalnego. A dzisiaj mamy takich ludzi. I to jest taka postawa, do której naśladowania zachęcają nas właśnie generalnie środki masowego przekazu. No kto robi największą karierę? No tacy właśnie ludzie, którzy generalnie tak się ze wszystkiego wyśmiewają, no powiedzmy. To są ludzie, którzy najchętniej są słuchani. Jakbyśmy sobie kiedyś, szkoda czasu, ale powiedzmy, powłączali telewizor i poszukali sobie, teraz dużo jest tych rozmaitych kanałów, tych szyderców tam pełno jest wszędzie. W związku z tym, jakbyśmy chcieli sobie posprawdzać, kto jest na jakim kanale, to prawie wszędzie triumfy takiej popularności święcą właśnie takie programy, co to ktoś tam kogoś zaprosi i się z czegoś będą nabijać, tak mówiąc prosto. O. I to jest najwspanialsze i to wszystkich bawi, cieszy i buduje. No i właśnie przed takimi rzeczami też Pismo Święte nas przestrzega. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Nie macie stać z boku, i modlić się tylko o to, żeby was to przypadkiem nie spotkało, żeby ci ludzie tylko do nas nie dotarli. Nie, to nie wystarczy. Macie zająć postawę aktywną. Wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Budujcie się. Budowla to nie jest takie coś, że ja siedzę i patrzę, co się dzieje. Tylko dokładam cegiełki. Tak? To się generalnie coś musi dziać na tej budowie, żeby coś powstało. Budujcie siebie, ale w oparciu o co? No nie o to, co ci szydercy tam opowiadają, bo to byśmy nic nie zbudowali. W oparciu o najświętszą wiarę waszą. I o tej wierze jest mowa na samym początku, ale ta wiara wymaga walki. Walka o wiarę, która została nam przekazana. Ona jest Bożym darem, który otrzymaliśmy, ale mamy o to walczyć, żeby nic właśnie w naszym życiu nie stępiało tego, żebyśmy nie mieli takiego czegoś, że zaczynamy mieć różne dziwne myśli, no bo się karmimy dziwnymi rzeczami, dziwne rzeczy nam do głowy wchodzą, zaczynamy w inny sposób myśleć o pewnych rzeczach, już zaczynamy podważać pewne sprawy, tak? No bo dołączamy pomału do grona tych szyderców. Żeby właśnie do tego nie doszło, to mamy o tą najświętszą wiarę, której mamy strzec, mamy budować się. Módlcie się w Duchu Świętym. Modlitwa. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Mamy zachowywać siebie samych w Bożej miłości i na Boże miłosierdzie mamy liczyć. Chrześcijanin liczy na Boże miłosierdzie nieustannie. To nie jest jednorazowa rzecz, która dokonała się w jego życiu, kiedy Pan Bóg stanął na naszej drodze i kiedy staliśmy się Bożymi dziećmi. Pan Bóg okazuje nam miłosierdzie bez przerwy. Tylko dlatego my tu w ogóle jeszcze jesteśmy w takich komfortowych warunkach. I czym powinna się charakteryzować nasza postawa? Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich, miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Jednym słowem, nasza postawa względem ludzi powinna być przepełniona miłością. Nawet wobec tych właśnie ludzi, o których tu mowa była wcześniej, którzy nie są Bożą własnością, którzy różne dziwne rzeczy robią, powinniśmy jednak tych ludzi, którzy mają jakieś wątpliwości, z którymi są problemy, których Pan Bóg dotyka, ale to tak jak wiemy, człowiek doświadcza pewnych rzeczy, czasem gdzieś tam się szarpie, coś z nim jest nie tak, takim ludziom mamy okazywać litość w taki sposób czynny, czyli mieć ich w swojej pamięci, modlić się o nich, starać się o to, żeby tym ludziom w jakiś sposób pomóc. Z drugiej strony, tym, którzy wydawałoby się twardo stoją na tym gruncie, już są takimi, wydawałoby się, prawda, zaprawionymi w bojach chrześcijanami, z takim pewnym, jakby to tutaj określić, z obawą. Nie z obawą, że ja wątpię, czy to jest prawdziwa postawa, ale z czymś takim, że no tak, ale pycha przychodzi przed upadkiem, tak? Nie należy wbijać się w pychę i wbijać nikogo w tę pychę. Jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, tak, to świetnie, Pan Bóg się nami opiekuje, Pan Bóg nie pozwoli, żeby działy się z nami jakieś rzeczy niewłaściwe, ale pamiętajmy o tym, to Pan Bóg jest tą osobą, która powoduje, że my stoimy, a nie leżymy, a nie upadamy co chwilę. Jeżeli mój brat upada, a ja akurat może w tej sferze akurat nie upadam, tak, to nie oznacza, że no bo ja jestem taki świetny, tylko po prostu to Pan Bóg chroni nas przed tymi rzeczami i zapewne upadamy w innych sferach, niestety. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Czynna znowu postawa. Nie mamy się tylko przyglądać i mówić, no tak, no litość taka na zasadzie, no tak, no to jest człowiek, on ma takie problemy, trudności, no trudno, no tak, no nie wszystko, prawda, możemy wszyscy. Niestety. Nie, mamy coś zrobić w tej sprawie. Mamy wyrywać ich z ognia, ratować. I takie zapewnienie na koniec, z którym chciałbym też zakończyć w ogóle to, o czym chciałbym mówić. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen.